Strefa komentarzy.
Prawie 10 minut po godzinie 11 na zegarach. Na antenie Radia Gdańsk czas na strefę komentarzy. Ostatnią strefę komentarzy przed świętami Bożego Narodzenia. Przedostatnią w tym roku. A dzisiaj gościmy w naszej audycji Katarzynę Michałowską, Stacja Zmiana. Dzień dobry. Jest z nami Piotr Leszczyński z Przeglądu Politycznego. Dzień dobry. A także dr Łukasz Cora z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry.
Moi drodzy, chciałbym, abyśmy zaczęli od najbardziej kontrowersyjnego tematu, jaki dzisiaj mamy, i tak bym chciał brnąć w kierunku coraz mniejszych kontrowersji i zakończyć na świętach Bożego Narodzenia. Ale jednak temat tego weekendu w Trójmieście, temat trudny, jedni powiedzą, że smutny, ale jednak przed szpitalem na Gdańskiej Zaspie dwa protesty. Protesty tak zwanych działaczy pro-life'owych, tak zwanych obrońców życia oraz działaczy lewicowych czy obrońców praw kobiet sprzeciwiającym się im. Te dwa zgromadzenia dotyczyły... Jedni powiedzą legalnych procedur medycznych odbywających się zgodnie z prawem w szpitalu na Gdańskiej Zaspie. Inni powiedzą, że dotyczą po prostu zabijania dzieci i aborcji. Chodzi o to, że w szpitalu na Gdańskiej Zaspie udzielana jest pomoc kobietom, które są w trudnym stanie zdrowia, którym ciąża na przykład zagraża ich życiu i zdrowiu, na podstawie decyzji lekarzy, specjalistów i szerokich konsultacji. Prowadzona jest pomoc takim kobietom. Katarzyno, na ciebie spoglądam w pierwszej kolejności. Też z racji tego, że właśnie jesteś kobietą, i zastanawiam się, na ile to cały czas jest historia o prawach kobiet, a na ile to jest wciąż historia o obronie życia. W twojej ocenie oczywiście.
No, na pewno myślę, że warto na to spojrzeć w taki sposób, że każdy, kto nas teraz słucha, ma jakąś wypracowane zdanie w tej sprawie, i ten spór trwa już od lat i wiemy o tym, że jest zawsze wyciągany w jakichś sprawach politycznych, żeby podgrzać atmosferę, bo tak naprawdę tego rodzaju problemy czy rzeczy, czy kłopoty ludzkie rozwiązuje się w inny sposób, rozwiązuje się w rozmowach, w bliskich relacjach i bliskich więziach, i więc nie mamy tutaj w ogóle żadnej wątpliwości, że jest to użyte do politycznych celów i żeby w jakiś sposób podgrzać atmosferę, żeby poróżnić ludzi, żeby znowu powiedzieć, że jest wielki podział. I powiem ci, Kuba, też, że tak sobie myślałam o tym, kiedy patrzyłam. Jedna sprawa jest takie duże pytanie, dlaczego to się odbyło pod szpitalem. No nie wyobrażam sobie tego, żeby taka sytuacja, no nagle protest, no rozumiem, gdzieś w jakiejś przestrzeni publicznej ktoś chce wyrazić swoje zdanie. Jest tutaj i zagrożenie, tu są ludzie, którzy są w różnych sytuacjach życiowych, mogą mieć na przykład, nie wiem, jakiś stan przedzawałowy czy cokolwiek, no jakaś dziwna rzecz, ale z drugiej strony właśnie myślę sobie, to też jest jakiś taki przykład takich podziałów społecznych, gdzie stoją dwie grupy naprzeciwko siebie i się na siebie wydzierają. To też jest bardzo ciekawe. Przed świętami.
Tak niektórzy mogli to odebrać. Tak na przykład odebrał to syn jednego z naszych znajomych, który powiedział, no, że widział właśnie dwie grupy, które wzajemnie na siebie krzyczą i kompletnie może nie być wiadomo,
o co chodzi.
Piotr Leszczyński, o co chodzi i dlaczego przed szpitalem?
To może... Żeby nie rozważać kwestii etycznych, bo tutaj na tym się kompletnie oczywiście nie znam, ani na kwestiach medycznych, to może byśmy pomyśleli o polityce, o kwestii politycznej. Organizatorzy, myślę, naśladują też ruchy, które są pro-life'owe, które są w Stanach Zjednoczonych, i tam tego typu blokowanie klinik aborcyjnych i manifestacje w takich miejscach się właśnie odbywają. I myślę, że jest to gest taki stricte polityczny. Częściowo byli tam zwolennicy z różnych środowisk prawicowych, ale częściowo też wskazywano na, chociaż lidera nie było tego ugrupowana, na jednak na Konfederację Korony Brauna. W związku z tym być może jest to nabijanie punktów. Partia ta poczuła wiatr w żagle. Jest w tej chwili według niektórych sondaży nawet trzecią siłą polityczną. Więc być może to jest taka próba przede wszystkim policzenia się i próba też przebicia się do mediów. Proszę bardzo, wszyscy o tym rozmawiamy. Temat lokalny, ale przebił się do mediów ogólnopolskich.
Tak, do tego ogólnopolskiego
pułapu. Być może w taką stronę, tak? To idzie.
Jeżeli mogę pana doktora poprosić także o odniesienie się do tej kwestii. Ja mam parę szczegółowych pytań też dotyczących tego, ale tak na takim dużym poziomie ogólności. Pierwsze pana skojarzenie, trochę też myśląc o duchu i literze prawa. Jak pan się dowiedział, że protest przed szpitalem?
Jak się dowiedziałem, to jako obywatela mnie to cieszy z jednej strony, dlatego, bo mamy realizację konstytucyjnie gwarantowanej wolności zgromadzeń, prawa do publicznego prezentowania swoich opinii, poglądów, ale z drugiej strony miejsce jest szczególne i naprawdę, proszę państwa, artykuł 57 Konstytucji o wolności zgromadzeń ma pewne granice, nieprzekraczalne granice i tą granicą jest prawo do dobrostanu psychicznego, wytchnienia, odpoczynku psychicznego, rekonwalescencji pacjentów w szpitalu na zaspie. To są rzeczy fundamentalne, jeżeli chodzi o kwestie właśnie naruszenia spokoju i porządku publicznego. Nie można w tak ekstensywny sposób, w tak zaburzający komfort pacjentów prezentować swoich poglądów. Także na kwestie etyczne oczywiście. Bo ja mówię czysto z perspektywy prawnej, żeby była jasność. My mamy konstytucję i przepisy rangi konstytucyjnej doznają ograniczeń ze względu właśnie na kwestie dobrostanu pacjenta i są odpowiednie przepisy kodeksu wykroczeń, które limitują tę wolność.
Bo ja sobie, przepraszam, to może być bardzo brutalne, co teraz powiem, ale jestem w stanie sobie, i oczywiście to jest niepoparte żadną wiedzą, to jest czyste moje wyobrażenie. Niestety wyobraźnia podpowiada nam czasami różne rzeczy, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że w tak dużej lecznicy, jaką jest gdański szpital, który ma wiele oddziałów, no, być może była wczoraj na przykład jakaś osoba, która, nie wiem, może była w stanie agonalnym, może była to jedna z ostatnich godzin lub dni jej życia, może gdzieś obok była rodzina, która razem z tą osobą chciała ten czas przecież przed świętami tuż Bożego Narodzenia spędzić i na pewno nie było im dane w takiej sytuacji spędzić tego czasu w spokoju.
Ustawodawca ogranicza prawo do wolności zgromadzeń kwestią spokoju i porządku publicznego. Spokój pacjentów zdaniem linii orzeczniczej sądów jest priorytetowy. To znaczy, że tego typu demonstracja, choć była wyrazem konstytucyjnej wolności prawa do zgromadzeń publicznych, musi być ograniczana ze względu na kolizję tych dóbr. I w kolizji tych dóbr spokój pacjentów przedstawia wartość oczywiście wyższą nad prawem do zgromadzenia. Czyli to zgromadzenie, choć legalne, jeżeli wykracza poza dozwolone prawem ramy, a w tym przypadku oczywiście dokonuje jak gdyby ograniczenia prawa pacjentów do spokoju i wytchnienia, no to krótko mówiąc nie spełnia standardów wytyczonych przez ustawodawcę.
Warto też zwrócić uwagę, że w Biuletynie Informacji Publicznej ta informacja o zgromadzeniu pojawiła się już 16 grudnia. I mamy informację 16 grudzień, no to mamy 16, 17, 18, 19, 20, 4 dni. Szpital też, ze względu na to, że zastanawiał się nad tym i były obawy, co będzie w związku z tym zgromadzeniem, wysłał informację, no zapytanie, prawda? No ktoś wydaje decyzję o tym, że będzie takie zgromadzenie przed szpitalem. Ktoś to zdecydował.
Wydają taką zgodę urzędnicy Urzędu właśnie. Miejskiego w Gdańsku.
Właśnie i też było też zapytanie, nie? Od szpitala, że jest obawa.
Widzę, że Piotr Leszczyński trochę z głową kręci.
Znaczy nie. No oczywiście w idealnym świecie tak można by było coś takiego
postanowić,
ale nie mamy tego idealnego świata. Tak, znaczy albo zakazać, albo zaproponować. Znaczy mediację, przede wszystkim mediację, rozmowa, tak? Słuchajcie, będą dwie grupy naprzeciwko siebie, będziecie się przekrzykiwali, jest hałas, tam są ludzie chorzy, może dojść do różnych sytuacji, może w tym czasie dojść do jakiejkolwiek katastrofy, będzie potrzebny dostęp, nie zapanujecie nad tym tłumem, tak? Można sobie po prostu zrobić, też wyobrazić taką sytuację, że przyjeżdża policja, tak, i próbuje Zresztą była nam na miejscu oczywiście, ale
to też są pretensje na przykład do funkcjonariuszy policji,
coś się by zadziało, świetne zdjęcia by były do kampanii albo dla zrelacjonowania, jako to obrońców życia bije policja, tak?
Znaczy, ja też dzisiaj rozmawiałem z policjantami, z przedstawicielami policji i z przedstawicielką Urzędu Miasta i to, co jest ważne, to znaczy policja była na miejscu i prowadziła swoje działania i nie zakończyła swoich działań na zakończeniu tej demonstracji. Też policjanci i też wydaje mi się, że należy ich zrozumieć. Oni zadają na przykład pytanie, okej, mieliśmy zgłoszenie na przykład dotyczące tego, że był utrzymany wizerunek zbrodniarza wojennego, nazisty i teraz my też musimy wyważyć, czy teraz interwencja siłowa na przykład i próba odebrania tego wizerunku, czy schowania go w jakiś sposób, czy to przyniesie więcej dobrych, czy złych skutków, bo tak jak mówią policjanci, jest organizator zgromadzenia, który odpowiada za wszystko, co dzieje się na miejscu i teraz ten organizator będzie ciągany, tak kolokwialnie brzydko powiem, do odpowiedzialności za to.
Tylko problem jest jeden jeszcze, kończąc ten akurat wątek przy tej sprawie, mianowicie taki, że interesujemy się tym, co się działo w niedzielę. Czy będziemy się interesowali jakimikolwiek wyrokami albo postępowaniem, czy karnym, czy po prostu porządkowym, wszystko jedno jak to nazwiemy, czy to się też tak samo przebije do mediów? Nie, liczy się ten efekt niedzieli i oni wygrali w ten sposób, tak? A czy poruszyli opinię publiczną, rozmawiamy na ten temat, być może za chwilę będą w Elblągu, w Słupsku albo w Zakopanem.
No
tak?
Mieliśmy przykład szpitala Oleśnickiego, gdzie bardzo długotrwałe protesty tego typu doprowadziły do już różnych konsekwencji, nie chcę w to tak wszystko wchodzić, choć dzisiaj pan profesor Maciej Schoła, który gościł tutaj, kierownik oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu na Zaspie, który był moim gościem o poranku, dzisiaj mówił, że na przykład w Toruniu też są tego typu protesty i odbywa się to bardzo cicho i tam się w zasadzie ogranicza do modlitwy.
No więc właśnie, a nawet powiedzmy sobie szczerze i uczciwie oraz dosyć brutalnie, głośna modlitwa również może, co bardzo kontrowersyjne, ale zakłócać ten spokój, tak? Na co wielokrotnie też sądy zwracały uwagę, że jakiekolwiek praktyki religijne pod tym kątem też mogą zakłócać ten spokój. On jest wartością nadrzędną przy tak szczególnej placówce opieki zdrowia publicznego, jakim jest szpital.
To panie doktorze, skupiając się na tym spokoju jeszcze na moment, ja chcę w banalny sposób zapytać, czy urzędnicy Urzędu Miasta popełnili błąd, wydając te decyzje? Bo powiem tak, jak ktoś na przykład chce zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B, to dowiaduje się między innymi, że przejeżdżając w okolicy szpitala może natknąć się na taki znak, który zabrania mu tam trąbić na przykład, albo używać używać sygnału klaksonu, sygnału dźwiękowego. Okej, kierowcy nie mogą, przejeżdżając na wysokości szpitala, rozumiem, że kto inny może ustawić się przed tym, że szpitalem i przez 3 godziny, no dobra, przesadzam, przez wiele minut odtwarzać płacz płaczącego dziecka na przykład z tych głośników.
No tak, tylko to oczywiście...
Bo też, żeby być adwokatem diabła tutaj urzędników trochę, oni mówią, prawo o zgromadzeniach publicznych nie zabrania używania nagłośnienia, było to nam zgłoszone, dostaliśmy o tym informację, wyraziliśmy na to zgodę.
No tak, tylko oczywiście ustawodawca tego tak bardzo kategorycznie nie zawęża, chociaż akurat prawo karne, w tym przypadku prawo wykroczeń, powinno być prawem jasno zakreślającym granice dozwolonego, a z drugiej strony zakazanego zachowania. Natomiast nadużywanie mikrofonu, szczekaczek, różnych elementów nagłośnienia też jest innego charakteru wybrykiem, tak? Mhm. Więc ja szczerze i uczciwie nie rozumiem, dlaczego policja nie podjęła bardziej rygorystycznych czynności względem organizatora.
Policja tłumaczy, że przede wszystkim nie chciała zaogniać tej sytuacji,
antagonizować,
która była
ja to
na
rozumiem,
miejscu.
Bo czym innym jest litera prawa, czym innym jest kwestia oczywiście odnosząca się do zakresu regulacji, a czym innym jest podejmowanie czynności na miejscu zdarzenia, tak? Bo tutaj wchodzą w grę inne elementy, w tym zwłaszcza to, na co pan redaktor zwracał uwagę, czyli podgrzewanie atmosfery, antagonizowanie dwóch stron sporu, co może wywołać w konsekwencji jeszcze bardziej daleko idące skutki i następstwa niż te, z których policja rezygnuje, mając nawet na uwadze to, że być może powinna podjąć bardziej kategoryczne działania.
Moi drodzy, chciałbym jeszcze... proszę bardzo, panie Piotrze.
I wracamy do początku naszej dyskusji, zapobiegać i rozmawiać. Aha. Znaczy, można było naprawdę powiedzieć, okej, Dobrze, upieracie się przy tym miejscu, nie jest to wygodne. Dobra, dajemy, jest zgoda, ale pod warunkiem takim, takim i takim. Podpisujecie się pod to. Jeżeli nie, będzie to rozwiązane. Będzie policja na miejscu i będzie mogła interweniować.
No, policja też zapowiada już, że materiały zgromadzone w trakcie tego
będą tych wydarzeń będą... materiał dowodowy.
Są już materiałem dowodowym, będą przekazywane do sądu, no i sąd będzie oceniał, czy tam doszło do złamania prawa i do jakiego prawa złamania ewentualnie doszło, ale trochę chcę wrócić w jakimś sensie do początku naszej dyskusji i spróbujmy się zastanowić nad tym, po co to wszystko. Katarzyno, wspomniałaś o badaniach opinii publicznej w Polsce. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, aby nam przygotowała taki wyciąg dotyczący badań opinii publicznej związanych z przerywaniem ciąży. I sztuczna inteligencja mówi nam, że większość Polaków jest za liberalizacją. Coraz więcej Polek uważa, że zakres okoliczności dopuszczających aborcję jest zbyt wąski, a niemal połowa popiera możliwość przerywania ciąży w pierwszych tygodniach, nawet na życzenie kobiety. Sytuacje wyjątkowe, to o tych sytuacjach mówimy, to przeciwko tym wyjątkowym sytuacjom protestują tak zwani obrońcy życia. Powszechne jest poparcie dla aborcji w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia matki, poczęcia w wyniku gwałtu, kazirodztwa oraz w przypadku ciężkich wad płodu i ono zależnie od tego, kto te badania robi, sięga od 80 do 90% poparcia i tutaj jako źródła swoje sztuczna inteligencja podaje nam m.in. Cebos, Ibris i Kantar. Więc no, powiedzmy, że jest to jakiś wyciąg i coś tam o tej opinii publicznej wiemy na podstawie tego wszystkiego. Biorąc to wszystko pod uwagę, po co to jest, trochę wracam do tego narzędzia politycznego. Czemu to ma służyć tak na dobrą sprawę?
No, uruchomieniu tego sporu politycznego, to różne rzeczy wyciągamy, wiesz. To są te karty, które wyciąga się przy takiej podniesionych emocjach. To są uchodźcy, to jest kwestia aborcji, to są różne rzeczy, które różnią polityków. Nie zapominajmy również o tym, że w tej całej takiej podniesionych emocjach mamy do czynienia również z social mediami, gdzie są wielkie trolle, farmy trollów, które po prostu są w to zaangażowane, więc te emocje są jeszcze bardziej podniesione i żyjemy w tych zwariackich czasach latach dwudziestych, gdzie ten spór polityczny jest już, widzisz, Kuba, w taki sposób, że my nawet zapominamy, tak jak mówisz, o tym, że później ktoś z tego wyciąga konsekwencje, tylko myślimy o tej sytuacji tu i teraz, że oni wrzeszczeli na siebie, że ktoś mógł przez to zostać jakoś zagrożone życie, czy cokolwiek. I tutaj właśnie, no niestety, takie czasy i z tego powodu my wszyscy musimy w jakiś sposób, no, wyciszać się, uciekać od tego, więc jesteśmy po prostu przebodźcowani przez te kłótnie. To tak jakbyś po prostu żył i ciągle ludzie by się kłócili. W rodzinie, która na przykład się ciągle kłóci, o, na przykład.
A czy to nie jest trochę tak, przepraszam, w tej demokracji medialnej, tutaj oczywiście nawiążę do pewnych aspektów pozaprawnych, że te klisze, które będą pojawiać się w mediach, zwłaszcza społecznościowych, będą dużo ważniejsze, a w zasadzie są założonym celem, żeby pokazać tą polaryzację, to zderzenie dwóch, no, mówiąc oględnie, plemion zwolenników i przeciwników prawa kobiet do terminacji ciąży.
Piotr Szyński jeszcze widziałem, chciał dodać
tak,
coś?
Ja tylko chciałem dosłownie, nie zapomnijmy o jednej kwestii, żebyśmy o tym nie zapomnieli. Tam w tym szpitalu nie działo się nic nielegalnego. Tam nie było żadnego podziwienia. Tam były wszystkie procedury zachowane, wszystko było w ramach prawa. Więc pamiętajmy też o tym, tak, że to była po prostu demonstracja, która miała zwrócić na siebie uwagę, natomiast tam nic, żebyśmy o tym nie zapomnieli, o to mi chodziło tak, w tej dyskusji, jest... że tam naprawdę nic wbrew prawu się nie działo, wszystko jest legalne.
A jeżeli ktokolwiek posiada wiarygodną informację o podejrzeniu popełnienia tego typu przestępstwa, ma obowiązek społeczny, co najmniej społeczny, zawiadomienia organów ścigania o takim przestępstwie.
I to niech będzie taka puenta naszej pierwszej części audycji, bo ja też dlatego na wstępie powiedziałem, że dotyczących legalnych, przewidzianych procedurą medyczną zabiegów, które są tam wykonywane. Tutaj skończymy, zrobimy krótką przerwę reklamową, przerwę muzyczną, a potem wrócimy do strefy komentarzy.
Strefa komentarzy.
Wracamy do strefy komentarzy na antenie Radia Gdańsk, w której są dzisiaj Piotr Leszczyński, Katarzyna Michałowska i Łukasz Cora. Moi drodzy, nie będziemy już do tego najtrudniejszego tematu minionych dni wracać, ale wcale nie mogę obiecać, że będzie łatwiej dalej, bo rzeczywistość pisze takie scenariusze, jakie pisze. Katarzyno, do ciebie bym się chciał zwrócić w pierwszej kolejności jako do specjalistki od mediów społecznościowych, o których też już dzisiaj wspomniałaś, bo ostatnie dni to też jest bardzo głośna sprawa z Jeleniej Góry, która w mediach społecznościowych ma swoje drugie oblicze, niekoniecznie to, które pojawia się w tych mediach tradycyjnych, i te ostatnie dni to chociażby no, po prostu lincz, internetowy lincz na rodzinie dwunastolatki, która ma odpowiadać za ten dramat, bezpośrednio odpowiadać za odebranie życia swojej koleżance. Ujawniono nazwiska, dane osobowe tej rodziny, miejsce zamieszkania. No, zaczęły się takie no, bardzo, bardzo niebezpieczne motywy, że tak powiem, pojawiać w całej tej sprawie. I trochę nam wraca to pytanie o media społecznościowe, o to, jakie wykorzystujemy i do czego one nam tak na dobrą sprawę służą. Tutaj utrudnia może mi zadanie trochę tego pytania fakt, że nie znam wieku osób, które tego linczu tak zwanego się dopuszczały, ale po wpisach widać, że to także osoby dorosłe, a w dużej mierze mieliśmy rozmawiać o tym, czy nie powinniśmy pójść drogą Australii, co proponują chociażby psychologowie rozwojowi. Drogą Australii, czyli zakazania mediów społecznościowych osobom poniżej 16 roku życia. Taki zakaz byłby możliwy w Europie?
No, już jest to opisany przykład Australii. Jak, jeżeli pytasz mnie o Australię, to kiedy ten zakaz został, kiedy zaczęło się to, że
zaczął obowiązywać,
obowiązywać, no to od razu osoby, które są nieletnie, zaczęły korzystać z VPN-u, czyli po prostu, żeby też zmienić miejsce. No, i łatwo, zresztą każdy wie, że można bardzo...
Miejsce logowania się na świecie.
Można bardzo łatwo zmienić to i również taka platforma jak TikTok ciągle jest nacenzurowanym. Jest to, wiadomo, że tam jest bardzo dużo nieletnich i jest to też, statystyki są zaniżane, jeżeli chodzi o tą platformę, ile osób korzysta i w jakim wieku, i niestety tutaj nie możemy tak w pełni powiedzieć, że to jest, jak to wygląda, bo jest to kłopot ciągle. Specjaliści mówią, że nawet jeżeli chodzi o marketing, nie wiedzą, jak w pełni jest to, jaka to jest platforma, i z tego powodu ten kazus z Australii jest problematyczny, chociaż z drugiej strony na pewno coś trzeba w tej kwestii zrobić i w jakiś sposób chronić dzieci od tego, żeby jest to jednak odpowiedzialność dorosłych z mojego punktu widzenia, i kiedy komentuję i mówię na ten temat, to uważam, że dorośli powinni naprawdę przemyśleć tą sprawę i w taki sposób legislację zmienić, żeby chronić dzieci od wpływu social mediów, bo ze względu na to, że mamy już duże, obszerne badania w tej kwestii, duże doktoraty, prace naukowe, które mówią o bardzo złym wpływie na młodzież i dzieci.
Na mózg przede wszystkim.
Oczywiście, tak. No już nie mówiąc o tym, że głupiejemy i tak dalej.
Młodych osób.
Bardzo duże badanie się niedawno ukazało. 4,5 miliona osób w Stanach Zjednoczonych przebadano i na przykład kwestia nawet chorób, no, jakby to powiedzieć, niepełnosprawności umysłowej się zwiększa, co jest zatrważające.
Eksperci od psychologii rozwojowej mówią, trochę jesteśmy w takiej sytuacji, jak byliśmy przed laty z papierosami. To znaczy wszyscy już wiedzą, że papierosy szkodzą dzieciom na etapie ich rozwoju i czas ich zakazać. No pytanie, czy tego dożyjemy. Trochę do tej Australii wracając jeszcze, i tutaj do Piotra Leszczyńskiego się kieruję z tym pytaniem. Opisują to ci, którzy przyglądają się dokładnie temu, co dzieje się w australijskim internecie, w taki sposób, że w zasadzie po wprowadzeniu tych zmian był bardzo duży odpływ interakcji na kontach bardzo znacznej liczby influencerów i śmieją się z nich, że wręcz muszą iść od nowego miesiąca do pracy po prostu, bo już nikt nie chce się u nich reklamować. Okazuje się, że tak wielu odbiorców jest młodych, no tak młodych, że może nawet sobie nie zdajemy sprawy. Może to tak jest, że my tak naprawdę zbyt dużą wagę do tego przywiązujemy. My dorośli, co dzieje się w mediach społecznościowych, wydaje nam się, że to ma taki wielki, wielki wpływ na nasze życie społeczno-polityczne na co dzień, a tak naprawdę odbierają to wyłącznie osoby bardzo młode.
No, to tym bardziej trzeba coś z tym zrobić. Poza tym ja tak się zastanawiałem, czy my powinniśmy w ramach tej naszej dyskusji rozmawiać o mediach społecznościowych, czy nie lepiej używać
media słowa... algorytmiczne?
albo bardziej portale społecznościowe. Bo jeśli mówimy o mediach, to jesteśmy ubrani w pewne prawo. Mamy prawo prasowe, musimy zarejestrować swoją jednostkę w sądzie i tak dalej, i tak
ponosimy
dalej.
Odpowiedzialność za to, co emitujemy też.
Dokładnie.
Na przykład na antenie.
Tak. Oczywiście. Tutaj na portalach społecznościowych tego nie ma. Znaczy, tyczy to pewnie takich instytucji rozgłośni, na przykład jak Radio Gdańsk, który ma swój portal, tak jak Mój Przegląd Polityczny, który ma swój portal. Ja tam nie mogę zupełnie czegoś innego publikować, czego bym nie publikował w papierowym wydaniu. Natomiast chodzi mi o to, że może trzeba rozdzielić, tak? Znaczy, skoro spróbować stworzyć przynajmniej jakieś prawo i technologia też powstaje po to, żeby nam pomagać i ułatwić pewne rzeczy, tak? Jeśli jesteś influencerem, zarejestruj się. Jeżeli mamy kłopoty z tymi kontami społecznościowymi dzieciaków, przecież można robić weryfikację. Dzisiaj w telefonie możesz ustawić sobie blokadę telefonu PIN-em albo możesz sobie zrobić skan twarzy. Dlaczego nie możemy sobie czegoś takiego zrobić w internecie? Skanuję. No, mówię próby. Pewnie obejść zawsze będzie można, tak? To jest trochę taka walka jak, nie wiem, programistów, którzy robią, przed wirusami się chronią i tych, którzy próbują te zapory przełamywać. Ale musimy coś zacząć z tym robić. Moim zdaniem to jest coś, co jakby stoi, to jest potężne wyzwanie przed nami, tak? Jak dojść do tych młodych ludzi i tworzyć atrakcyjne rzeczy, żeby ich odciągać jakby od tych takich prostych rozwiązań.
I siłą rzeczy musimy Łukasza Core wywołać, bo tylko prawo może być odpowiedzią na te problemy.
Zwróćcie uwagę, w modelu australijskim odpowiedzialność nie ponosi rodzic ani dziecko. Ponosi Meta, koncern, który udostępnia konta i to miejsce publiczne, jakim są platformy typu Facebook czy Instagram.
Znaczy, to jest ten fenomen australijski. Tak. To znaczy, że Australijczycy byli w stanie tak...
prawie 80%
porozmawiać z gigantami, prawda, żeby coś takiego wymusić.
Prawie 80% tak. Poparcia dla tego rozwiązania, poparcia społecznego, więc silna legitymacja, silny społeczny mandat. No, w moim przekonaniu tego typu rozwiązania w Unii Europejskiej, a więc w wspólnocie obecnie 27 państw, miałyby rację bytu jedynie wówczas, gdyby to się zadziało na poziomie ponadnarodowym. Gdyby to się zadziało z pozycji Komisji Europejskiej bądź Parlamentu Europejskiego, który oczywiście przekonałby państwa narodowe do zasadności zunifikowania tego typu rozwiązań prawnych. Zawsze możemy powiedzieć jedno. Prawo jest tu ultimatywne, jest ostatecznym rozwiązaniem. Edukacja i raz jeszcze edukacja. Ale jeżeli chcemy działać tu i teraz, musimy mieć jakieś narzędzie prawne. I to, co tu kolega mówił, przecież żyjemy w dobie nowych technologii, są możliwości weryfikacji wieku. Prawo nigdy nie jest gwarantem absolutnej skuteczności. Zawsze to prawo można obejść, nadużyć, zawsze można te ograniczenia oczywiście przełamać.
Ale technologię rzeczywiście oszukać coraz trudniej.
Coraz trudniej, tak. Mało tego, ta technologia coraz częściej wprowadza nas w błąd. I tutaj uwaga do minister Nowackiej. Może warto byłoby się zastanowić nad tym, czy by nie wydzielić w podstawie programowej zajęć lekcyjnych z informatyki jakiegoś istotnego fragmentu dotyczącego bezpieczeństwa cyfrowego, bezpieczeństwa informatycznego. No, to są kwestie, które stanowią w zasadzie normatywne środowisko dla najmłodszych pokoleń.
Tak, to jest właśnie sprawa taka, że zawsze optuję za tym. Wiesz, kiedyś w dawnych czasach była taka pani higienistka, co chodziła i dzieciom sprawdzała, czy mają wszy w głowie, a teraz po prostu powinna być pani higienistka cyfrowa i tak. Powinniśmy za to po prostu jako rodzice albo z Funduszu Rady Rodzicielskiej po prostu mieć higienistkę cyfrową i patrzeć, czy te dzieci, jakie mają oczy.
Czy żeby była jasność, bo chciałbym być dobrze zrozumiany. Ja nie chcę absolutnie zdejmować odpowiedzialności z rodziców, z rodziny, tak?
Powiedzieć też.
Ale na litość boską, ktoś jest dostarczycielem tych treści i ktoś za nie odpowiada. Sąd Najwyższy w Polsce uznał szeroko pojęty, internet za miejsce publiczne. Więc prezentowane tam treści są tak
prezentowane publicznie po prostu.
Jak w sposób, analogowy, publicznie po prostu, tak? I ta odpowiedzialność powinna być tożsama. Natomiast ze względu na portale internetowe spora część odpowiedzialności winna oczywiście być przełożona na tych wszystkich wydawców, którzy w zgodzie i na podstawie z prawem prasowym także funkcjonują.
Tak, i też na przykład kwestia podatku cyfrowego, który powinien być też zrealizowany, i ten podatek cyfrowy w dużej mierze powinien iść na tego rodzaju
rzeczywiście, że tak, na kwestie prewencje, bezpieczeństwa i prewencje.
Tak, dokładnie. Prewencje, bezpieczeństwo i tak dalej. Tak samo jak się bierze podatek od alkoholu czy od papierosów. I to tak wygląda, tak powinno być i powinniśmy być w tym zgodni. Ale jak widzicie, jeżeli się przyglądacie w ogóle tematowi podatku cyfrowego, ja się przyglądam, naprawdę jest bardzo dużo dezinformacji i również lobbingu i niewłaściwych informacji, dlatego że wiadomo, za tym stoją wielkie big techy, które nie chcą, żeby taki podatek wszedł w... No, bo wiadomo, że to są ogromne pieniądze. To też nawet porównanie tego, Kuba, co powiedziałeś, że porównanie z papierosami, to nie były tego rodzaju pieniądze, jak teraz,
które leżą na stole
tak. I one są 100 razy większe. No, ogromne, ogromne. Nawet nie wyobrażamy sobie, mówisz o Unii Europejskiej, tam jest naprawdę bardzo dużo lobbystów, którzy lobbują po prostu w tej sprawie. To naprawdę warto się zainteresować tym tematem.
I to będzie jakaś kropka w tym temacie, jakaś puenta kolejnego z wątków, który poruszamy. A teraz 10 minut nam zostało mniej więcej, to pomówmy o tym, co najważniejsze, czyli o świętach Bożego Narodzenia nadchodzących. Pewnie wiele już o nich nie zdążymy powiedzieć, ale jakie macie refleksje, w jakiej ocenie będą to święta, w waszej ocenie, jakie one będą, co widzimy. Badania czytałem różne dotyczące wskaźników takich ekonomicznych, to można z nich wyczytać chociażby to, że może nie przybywa nam jakoś bardzo w portfelu, a koszty różnych rzeczy rosną, to i tak wydajemy mniej na święta.
Czekolada jest droga, kawa jest droga.
Ale masło jest tanie.
O, proszę bardzo. Chleb.
Właśnie to jest ciekawe, bo okres przedświąteczny to powinien być jakiś entuzjazm, zwłaszcza w perspektywie takiej informacji, która została, myślę, przyswojona, że jesteśmy 20 najbogatszym państwem na świecie. Znajdujemy się w tej grupie G20. I w związku z tym, czy mamy powody do jakiegoś obniżonego nastroju przedświątecznego, no ceny oczywiście determinują jak co roku pewne nastroje konsumenckie. Wydaje się, że te święta nie mają powodu różnić się od poprzednich jakoś szczególnie in minus, ale także in plus.
Mm-hmm. Ceny cenami, to co na stole to jedno, ale to co przy stole padnie, to drugie, o co się Polacy pokłócą w tym roku, waszym zdaniem, przy świątecznych stołach? A może się nie pokłócą wcale?
No na pewno już nauczyliśmy się, tak myślę, milczeć na tematy polityczne. Bardziej wydaje mi się, że może być tak, chociaż nie wiem, to zależy jak tam w rodzinach, ale wydaje mi się, że już te lata nauczyły nas milczeć. Ale są, wiesz, te pytania, które dotyczą kiedy ślub, kiedy dziecko, wiesz, które są takie niefajne i niemiłe, nie? Więc, znaczy bym powiedziała inaczej, niewrażliwe. Można inaczej zadać to pytanie. Można zapytać, jakie masz plany, co u ciebie słychać, jak się czujesz, jakie masz, no nie wiem, jak myślisz, co tam w przyszłości, czy patrzysz dobrze na przyszłość, czy mniej na przyszłość. Chodzi mi o to, że czasami zadajemy tak pytanie w ogóle, wiesz, tak bez sensu.
Bez przemyślenia, jakie one emocje wzbudziły
no,
odbiorcy.
Oczywiście, tak.
Więcej empatii.
Więcej empatii.
Piotr Leszczyński.
Jeśli o polityce, to pewno bardziej równoważnikami zdań, tak? Ach, szkoda gadać, są święta, odpocznijmy od tego. Naprawdę polityka zawłaszczyła nasze życie tak bardzo, że te święta też są swego rodzaju odpoczynkiem od tej polityki, która, mam takie wrażenie, może państwo się ze mną nie zgodzicie, ale robi się miałka, to znaczy nie wiemy tak na dobrą sprawę, o co te partie, o co ci politycy tak na dobrą sprawę się kłócą, tak? I tracimy jakby rozeznanie w tej polityczności samej, tak? To jest jednak, ja więc myślę, że i proponuję odpocząć od polityki, to jest jedna rzecz, natomiast nie jesteśmy w stanie odpocząć od takich rzeczy. Pan tutaj mówił o tym, o tych cenach i tak dalej. Ja myślę, że Polacy mają wewnętrzny też niepokój co do tego konfliktu, który jest za naszą wschodnią granicą i o tym powinniśmy, zamiast o polityce wewnętrznej, która oczywiście ja jej nie neguję, ona jest bardzo ważna, natomiast powinniśmy porozmawiać i pomyśleć o tym, że tam na Ukrainie są święta, gdzie będą spadały rakiety, kiedy będzie kolejny atak Putina na ten kraj, a my tutaj naprawdę jako ich sąsiedzi powinniśmy po pierwsze nie grać o tym, że jesteśmy zmęczeni wojną, nie dawać sobie wcisnąć, że dwunastolatka, która dokonała, o czym żeśmy mówili, tego strasznego czynu, jest Ukrainką. Nie da się deinformować, pomagać musimy Ukraińcom i nie dlatego, że to jest w naszym interesie, tylko dlatego, że to są po prostu skrzywdzeni ludzie, tak? Wyobraźmy sobie, jest XXI wiek i ja będę powtarzał nieustannie, XXI wiek i spadają rakiety na domy, na szpitale. To nie jest normalna sytuacja, musimy im pomagać i powinniśmy ich przy wigilijnym stole też wspomnieć o nich.
I siłą rzeczy weszła nam polityka. To naszego tutaj...
I to nawet międzynarodowa.
Radiowego stołu, tak. I to nawet międzynarodowa, bo od razu przypomina się piątek po prostu i wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce. I już nie chcę o jej przebiegu mówić, bo to można było sobie dokładnie prześledzić. Kto śledził, ten śledził. Ale znów wracamy do mediów społecznościowych i trochę wiążąc to z tym, co powiedział Piotr przed chwilą. No, odbiór tej wizyty bardzo zły. Ogrom znów wpisów antyukraińskich. Trochę jakbyśmy zapominali o tym, że to naród, który walczy o swoją wolność i po części o wolność innych.
Pamiętaj, Kuba, musimy to wziąć i też musimy to mówić słuchaczom, że propaganda rosyjska jest ogromna. Ja osobiście śledzę to, przeglądam NASK, przeglądam różne fundacje, które zajmują się badaniem tego, jakie są farmy dezinformacji. Ta dezinformacja rośnie w zatrważającym tempie i następny rok czeka nas jeszcze większa dezinformacja, które, rozumiesz, te wszystkie wpisy są podbijane, są, to jest niewyobrażalna machina, naprawdę, Kuba, skoordynowana, która wprowadza właśnie antyukraiński taki, no nie wiem, narrację. Tak naprawdę, słuchajcie, no to co powiedziałeś właśnie, że przecież to jest straszne, co się dzieje. To jest straszne. I to, tam jest wojna i boimy się tej wojny. I jeżeli ta eskalacja będzie wyglądała w taki sposób, to bardzo złe, w bardzo złą tą stronę idzie.
No tak, a nie ma nic gorszego, zwłaszcza w okresie przedświątecznym, jak eskalacja tych nastrojów antyukraińskich, które niestety, czy nam się to podoba, czy nie, w Polsce w dużej części społeczeństwa są coraz silniejsze.
Ale politycy też to wykorzystują.
To jest o tyle ciekawe, że to stanowi katalizator i pewne paliwo polityczne, tak? Że temat antyukraińskości, pomocy dla Ukraińców walczących przecież także i dla bezpieczeństwa co najmniej tych państw frontowych w Unii Europejskiej, które graniczą bezpośrednio lub pośrednio z Federacją Rosyjską, jest przedmiotem tak zantagonizowanego sporu i powoduje wewnętrznie w Polsce wzrost tych nastrojów wobec ludzi, którzy tu przyjechali jako uchodźcy wojenni, jako migranci zarobkowi wcześniej i którzy stanowią absolutnie zaplecze społeczne w wielu obszarach funkcjonowania tego państwa.
Ja tak chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz związaną ze świętami, taki, żeby po prostu zachęcić naszych słuchaczy, żeby zajrzeli sobie na stronę spokojneświęta.pl. To jest taka inicjatywa fundacji, zapomniałam teraz nazwy fundacji, ale w każdym razie to jest taka akcja społeczna, która zachęca ludzi do dobrej rozmowy w czasie świąt. Spokojneświęta.pl, tam można sobie ściągnąć taki świetny poradnik, jak rozmawiać właśnie między innymi na takie trudne tematy, jak zadawać sobie pytania i jak wejść w dialog między taki i pokoleniowy, i polityczny.
No tak, bo przy tym stole mogą być zarówno...
Bardzo, tak.
Zwolennicy, jak i przeciwnicy poszerzonej pomocy.
Ja bym jeszcze chciał dodać, bo mówiliśmy o G20, o tym, że powinniśmy być tak naprawdę... Kurczę, powinniśmy być wyjątkowo dumni.
Ale sobie
wyobrażać,
tak.
30 lat startowaliśmy z pułapu
Ukrainy.
Poniżej parteru i nagle jesteśmy G20 i my deliberujemy, czy milion obywateli Ukrainy jesteśmy w stanie im pomóc. I to w taki sposób, de facto, że oni i tak muszą zarobkowo jakoś... oni nie żyją z tych tych pieniędzy.
Właśnie tak powiem, tak, dodając do tego, o czym mówisz, deliberujemy nie patrząc na liczby w ogóle, na liczby pewne bezwzględne,
które są
obiektywnymi danymi. No tak. I tyle jakby w tym temacie. Fundacja Nowej Wspólnoty.
O, właśnie,
sprawdziłem.
Tak. Fundacja Nowej Wspólnoty, która chce zakopywać te podziały społeczne i wchodzić w dialog, uczyć ludzi dialogować, bo jak mówię, bardzo często te, nawet te dziwne pytania, wiesz, przy stole, one są dziwne, mogą już być raniące i zamykające.
I wcale nie haczące o politykę.
No naprawdę,
ale wiesz, tu kamyczek do ogródka mediów naszych gości, no, czy media same nie eskalują tego konfliktu,
tak.
Czy one się nie karmią tym
oczywiście, że się karmią.
Czy one nie antagonizują tego sporu, bo to jest konflikt społeczny wywołany też przez media. Zwróćcie uwagę, jak wyglądają programy publicystyczne, czy tak jak ten nasz? Nie. Mm-hmm. Dlaczego? Bo się napuszcza ludzi na ludzi, bo się eskaluje te nastroje. Mm-hmm.
Absolutnie. Tego na tej antenie robić nie chcemy i niech to chociaż będzie taka optymistyczna puenta. Moi drodzy, czas nam się kończy. Wesołych świąt możemy życzyć, ja mogę życzyć wam, możemy też życzyć wszystkim naszym słuchaczom, żeby to były spokojne, dobre i wesołe święta. Katarzyna Michałowska, Stacja Zmiana, bardzo dziękuję.
Dziękuję, wesołych świąt.
Piotr Leszczyński, Przegląd Polityczny.
Dziękuję, dobrych świąt.
Doktor Łukasz Cora, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję w
imieniu serdecznie, spokojnych świąt.
Czyli Kuby Kaługi, a także Artura Serugi, który produkował i czuwał nad nami ze studia realizatorskiego. Dziękujemy, do usłyszenia.
Strefa komentarzy.